Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Niech ciężar dawnych win nie zatruwa naszych relacji, apelował Ojciec Święty w nieszporach na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Franciszek mówił o miłosierdziu w doświadczeniu świętego Pawła. To samo miłosierdzie powinno przemieniać nasze ekumeniczne relacje, przekonywał papież. Witam 25 stycznia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Niech Boże miłosierdzie odnowi nasze relacje, apelował papież na ekumenicznych nieszporach w Bazylice Świętego Pawła za murami na zakończenie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Obok papieża uczestniczyli w nich przedstawiciele bratnich wyznań chrześcijańskich, w tym delegat prawosławnego patriarchy Konstantynopola oraz stały przedstawiciel wspólnoty anglikańskiej. W centralnym punkcie homilii Franciszek nawiązał do przeżywanego przez katolików roku miłosierdzia. Podkreślił, że nie możemy autentycznie dążyć do jedności, jeśli nie zdamy się w pełni na miłosierdzie Ojca. Oznacza to przede wszystkim prosić o przebaczenie za grzech naszych podziałów, stanowiących otwartą ranę w ciele Chrystusa.
Jako biskup Rzymu i pasterz Kościoła katolickiego chcę prosić o miłosierdzie i przebaczenie za nieewangeliczne postawy katolików względem chrześcijan z innych kościołów. Zarazem proszę wszystkich braci i siostry katolików, by przebaczyli, jeśli dziś lub w przeszłości doznali krzywdy ze strony innych chrześcijan. Nie możemy wymazać tego, co się stało, ale nie chcemy pozwolić, by ciężar dawnych win zatruwał nasze relacje.
Punktem wyjścia papieskich rozważań było doświadczenie świętego Pawła, który z prześladowcy Chrystusa stał się jego głosicielem. Przeobfitość Bożego miłosierdzia jest jedyną racją, na której opiera się posługa Pawła, a zarazem główną treścią nauczania, które jako apostoł ma głosić wszystkim. Franciszek zauważył, że podobne odczucia spotykamy również w pierwszych wspólnotach Kościoła. Są one małe i słabe, zagrożone prześladowaniami, a zarazem świadome swego niezwykłego powołania.
Per quei primi cristiani come oggi.
W tych pierwszych chrześcijanach, podobnie jak i w nas ochrzczonych, budzi otuchę, jak i nieprzemijające zdumienie, świadomość, że zostaliśmy wybrani do udziału w Bożym planie zbawienia, urzeczywistnionym przez Jezusa Chrystusa i w Kościele. Dlaczego, Panie, właśnie ja? Dlaczego właśnie my? Dotykamy tu tajemnicy miłosierdzia i Bożego wyboru. Ojciec kocha wszystkich i wszystkich chce zbawić. I właśnie dlatego wybiera niektórych, zdobywając ich swą łaską, aby poprzez nich Jego miłość mogła dotrzeć do wszystkich.
Papież nawiązał też do tematu tegorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan, wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana.
Pomimo różnic, które jeszcze nas dzielą, uznajemy z radością, że u początków życia chrześcijańskiego zawsze jest powołanie, które wychodzi od samego Boga. Możemy iść naprzód po drodze wiodącej do pełnej i widzialnej jedności chrześcijan, nie tylko wtedy, kiedy zbliżamy się do siebie nawzajem, ale przede wszystkim w tej mierze, w jakiej nawracamy się do Pana, który przez swą łaskę wybrał nas i powołał do bycia Jego uczniami. A nawrócić się oznacza pozwolić, by Pan żył w nas i działał. Dlatego też, kiedy chrześcijanie różnych kościołów słuchają Słowa Bożego i starają się wprowadzić je w życie, to niewątpliwie czynią tym samym ważne kroki na drodze ku jedności. A idąc razem i ze sobą współpracując, zdajemy sobie sprawę, że już jesteśmy zjednoczeni w imię Pana.
Na zakończenie homilii w czasie ekumenicznych nieszporów w Bazylice Świętego Pawła Franciszek zachęcił do nieustawania w modlitwie o jedność. Zapewnił, że wspierają nas w niej męczennicy, którzy już teraz doświadczają pełnej jedności w obecności Boga Ojca.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
25 stycznia. Wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Warszawa o oknach życia. Z siostrą Barbarą Król rozmawia Ewa Pietrzak. Zapraszamy.
Siostra Barbara Król, matka prowincjalna, zgromadzenie sióstr rodziny Maryi. Szczęść Boże, witam serdecznie,
Szczęść
siostro.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam.
Siostro, dziś będziemy mówić o miejscu, które według wielu jest znakiem i dowodem na miłosierdzie Boże i na miłosierdzie ludzkie. Będziemy mówić o oknach życia, którymi siostra w sposób szczególny się opiekuje. Ale zacznijmy od początku. Jak zaczęła się siostry posługa przy oknie życia? Mówimy o oknie życia przy ulicy Chorzej w Warszawie.
Więc moja posługa przy oknie życia zaczęła się taką niespodzianką dla mnie osobiście, ponieważ tak mogę sięgnąć jeszcze do czasów, kiedy zdawałam na studia, już jako siostra zakonna. I wtedy jako pytanie komisja mi zadała, akurat wtedy był taki czas, że dużo dzieci znajdowano w śmietniku. Co bym zrobiła, jakbym postanowiła, żeby ratować dzieci? Więc zaczęłam mówić o domach samotnej matki, o czymś tam jeszcze, że domy dziecka prowadzimy. Natomiast kiedy zaczęłam opowiadać więcej, co my robimy, to panie z komisji mi podziękowały i powiedziały, że socjologia się tym nie zajmuje, bo to był egzamin z socjologii, tylko socjologia bada pewne zjawiska. Natomiast kto inny się tym zajmuje? Więc gdzieś Pan Bóg kształtował mnie do tego zadania. Gdy w 2008 roku po kapitule generalnej podjęto taką inicjatywę, że będzie okno życia, to nie było mowy na początku, że to ma być ulica Chorza. Tylko Dom Generalny, ulica Żelazna 97, naprzeciwko Szpitala Świętej Zofii. Ale tam po pewnych właśnie doświadczeniach i pewnych takich, oglądzie takim, siostry doszły do wniosku, że to nie będzie dobre miejsce dla okno życia. Bo okno życia musi mieć taką trochę intymność. I wtedy los padł na ulicę Chorzą 53. Ucieszyłyśmy się tym, ponieważ w tym domu przy ulicy Chorzej 53 w czasie wojny były ratowane dzieci żydowskie. I tak odczułyśmy o działaniu opatrzności Bożej, że tu, gdzie były ratowane dzieci żydowskie, teraz będą ratowane dzieci polskie. I to była odpowiedź też na rok, który 2008 był pod hasłem Otoczmy troską życie. I to był też taki wkład naszego zgromadzenia w troskę o życie. Kiedy matka prowincjalna mi powiedziała, że mam czuwać przed tym oknem życia, byłam zaskoczona. W ogóle nie wiedziałam, jak to się robi w ogóle.
Czy będę spała, czy nie?
Czy będę spała, czy nie. I pamiętam, że jak uruchomiłyśmy już okno życia, 6 grudnia na Dzień Świętego Mikołaja zostało poświęcone w 2008 roku. I pierwsze sygnały, bo ktoś tam otworzył okno, to było bicie serca takie, że biegłam, to nie mogłam tchu złapać. Ale tak pomalutku wchodziłam w tą rolę tej siostry, która czuwa nad oknem życia z drugą siostrą. I gdy nas nie ma, to też inne siostry się włączają. Więc to była taka moja przygoda, można powiedzieć, do pierwszego momentu, kiedy pierwsze dziecko pojawiło się i się okazało, że to okno życia jest potrzebne, że okazało się potrzebne.
Siostro, ja nie lubię podawać liczb, ale powiedzmy, ile dzieci na dzień dzisiejszy pozostawiono w tym oknie życia?
W naszym oknie życia od 2008 roku, od grudnia, pozostawiono 15 dzieci. Tym mogę powiedzieć, 8 dziewczynek, 7 chłopców.
Z pewnością pamięta siostra pierwszy dzwonek i pozostawione dziecko. Kim ono było?
Tak, pierwszy dzwonek. To już kolejny był dzwonek, ale na każde siostry przybiegają. Więc na ten dzwonek, na który biegłyśmy, to był 20 grudnia, godzina gdzieś około 20. I siostra mówi, chyba dziecko jest, ale tak niedowierzająco. Myślała, że to jakaś lalka jest złożona w takiej torbie. Więc ja zaglądam z tym, że ona mi powiedziała, że to jest dziecko. Ja mówię, tak, rusza się. Więc siostra była bardzo zdumiona, że rzeczywiście ktoś nam tu przyniósł już dziecko. Ktoś powierzył temu oknu życia i nam, w sumie takiej pierwszemu kontaktowi, to dziecko, gdzie właśnie miałyśmy się nim zaopiekować. I to było naprawdę niesamowite przeżycie dla mnie osobiście, że nie było to, był jakiś prezent, ktoś nam coś przyniósł, tylko to było prawdziwe dziecko, życie ludzkie.
Chłopczyk czy dziewczynka?
Chłopczyk. Mogę tylko dodać, że w naszym oknie życia przyjęliśmy taką zasadę, że nadajemy imiona dzieciom, które są w oknie życia. I zrodziło się to z takiej sytuacji, może dziwnej trochę, ale też opatrznościowej, ponieważ siostra dzwoniła do pogotowia, powiadamiając, że mamy dziecko w oknie życia. to było pierwsze dziecko i mimo umowy z pogotowiem, pogotowie było zdziwione, że jak to dziecko w oknie życia nie rozumieją, o co chodzi. I pan tam dyspozytornie prosił o podanie imienia i nazwiska. I siostra mówi, proszę pana, ale to jest dziecko w oknie życia, to nie ma karteczki, nie ma nic, jest bez niczego. Aha, no to NN. I siostrze, tak to cię nie podobało, to NN nieznanego nazwiska? Że mówi, nie, tak nie może być. Nie będziemy numerować kolejnych dzieci 1, 2, 3, tylko będziemy nadawać imiona. I pierwsze dziecko mi dostało imię, ponieważ to był chłopczyk.
Może Adaś?
Nie, Zygmuś. Ponieważ naszym ojcem założycielem jest święty Zygmunt Szczęsny Feliński. No, chciałyśmy go tak w jakiś sposób podkreślić, uczcić, uhonorować.
Zygmuś ile miał?
Kilka dni, 2 czy 3 dni, dokładnie nie pamiętam.
I to było dzieciątko zadbane?
Dziecko było zadbane, ubrane. Może nie tak najlepsze ciuszki, ale było pięknie ubrane i spało.
I tutaj listu nie było?
Nie było tutaj listu.
Były także, drodzy państwo, kolejne dzieci. Ale siostro, proszę powiedzieć, jak potem wygląda ta droga, kiedy usłyszy siostra ten dzwonek, zbiega po schodach?
Jeżeli jestem gdzieś w innym, mam troszeczkę układ,
to jest długa trasa, tak?
Długa trasa. Więc na początku kilka lat biegłyśmy od głównego domu, czyli kilka tam metrów było ładnych, żeby przybiec, ale tak zajmowało nam to minutka dosłownie, żeby przybiec do okna życia. Z chwilą, kiedy też uruchomiłyśmy na tak czas nocnego czuwania nad oknem życia, taki pokoik, więc tam już troszkę po schodach zbiegamy.
Jak wygląda potem ta procedura? Siostry zgłaszają, można tak powiedzieć, nowego mieszkańca.
Dzwonimy na pogotowie, powiadamiamy policję i w tym czasie oczekujemy też na te służby, że przyjadą, że właśnie tutaj się pojawią, a my w tym czasie zajmujemy się dzieckiem, to znaczy, żeby się nim zaopiekować, ocieplić. Mamy takie ciepłe gniazdko, gdzie go ocieplamy, pomimo nawet nieraz, że jest lipiec, to jednak dziecko nieraz jest troszeczkę wychłodzone i otulamy kocykiem. Jeżeli płacze, no to już zmieniamy pieluszkę, jeżeli ma mokro, ale karmić nie możemy. Nawet jeżeli mama nieraz zostawi jakiś pokarm czy coś, to nie możemy karmić.
Zygmuś akurat przy tym chłopczyku listu nie zostawiono, ale z pewnością zdarzały się takie sytuacje, kiedy ten list był, a może jeszcze coś, jakaś pamiątka, jakieś relikwie związane z historią tej rodziny.
Tak, no 15 dzieci jest co opowiadać. Przy każdym dziecku coś tam było albo nie
siostra
było.
Siostra pamięta każde dziecko?
Mam podgląd na karteczce, ale częściowo mogłam wymienić. Więc to był Zygmuś, Marysia, Franio, Ewunia, Józio, Karolek, Pawełek, Piotruś, Marcelinka, Paulinka, Natalka, Staś, Zosia, Matylda ostatnia. Któreś mi umkło, ale chyba
ale
wszystkie.
Pięknie siostra to wszystko mówi z głowy. Pytałam o to, czy mamy zostawiają coś przy swoich dzieciach? Czy to może jest list, czy może zupełnie co innego? Przedmioty świadczące o historii tej konkretnej rodziny.
W kilku wypadkach był to list rzeczywiście, który mówił o trudnej sytuacji tej mamy, tej rodziny. W niektórych momentach to naprawdę jest to materiał na bogaty scenariusz filmowy. W niektórych momentach nam samym płakać się chciało i nie wiedziałyśmy, co z tym robić, prawda? Bo naprawdę to była tragedia. No, ta matka w pewnym momencie się zdecydowała, że dla dziecka, dla dobra dziecka będzie to najlepsze miejsce, kiedy to będzie okno życia. Więc przy jednym dziecku był list i różaniec. Piękne takie serduszko, w którym był pudełeczko takie w kształcie serduszka z różańcem. Też nie zapomnę jednego dziecka, które zostawiono nam w samo południe.
W ciągu dnia?
W ciągu dnia.
To była wiosna, lato?
To był czerwiec, kiedy przygotowywałyśmy się do Bożego Ciała, a w przeddzień Bożego Ciała, można powiedzieć, szykowałyśmy tak, akurat my robimy ołtarz na naszej bramie. Obok pani sprzedawała truskawki i w tym momencie przyszła osoba, bo my nie widziałyśmy tej osoby, i położyła dzieciątko. I pani, która mówi, a co się tu dzieje, bo pogotowie, policja, siostro, co tu jest? A my dziecko przyniesie, ojej, ja tu stoję cały czas i nie widziałam tutaj. Więc możemy powiedzieć, że okno życia jest takim miejscem na chorzej rzeczywiście intymnym, że nawet w dzień, a ktoś nie zauważy, prawda, że ktoś przeszedł i zostawił dziecko. I przy tym dziecku też była taka karteczka, czy przy, już dokładnie nie pamiętam, ale może przy tym, gdzie było niesamowite, takie bardzo mała karteczka, gdzie mama się zrzeka praw, wszelkich praw dla rodziców adopcyjnych, że go kocha, ale nie widzi innego wyjścia, jak właśnie, żeby Pan Bóg ci dał kochających rodziców. To było bardzo wzruszające.
Ale nawet wiedziała, jak postąpić, tak? Zrzeka się wszelkich praw, aby
tak
to dziecko
napisała.
Mogło mieć mamę
tak,
i tatę
tak,
adopcyjnych. To jest bardzo ważne. Czyli ta osoba była poinformowana o tym.
Ważne.
Czytała, dowiadywała się.
Mhm. Oczywiście, chociaż wiemy, że pozostawienie dziecka w oknie życia, jak gdyby matka nie jest ścigana przez prawo, bo w bezpiecznym miejscu zostawiła to dzieciątko. Natomiast kiedy zostawi w jakimś właśnie lesie, czy w śmietniku, czy gdzieś jeszcze, jest ścigana wtedy przez prawo, tak mówiąc, nie? Okno życia jest anonimowym, ale bezpiecznym miejscem, gdzie właśnie może matka przynieść. I w sumie to okno życia nie było adresowane, że przynoście nam dzieci, bo teraz okna życia tutaj funkcjonują w Polsce, tylko okno życia jest po to adresowane, można powiedzieć, do tych śmietników, do tych miejsc, gdzie rzeczywiście to dziecko nie powinno się znaleźć, a do nas dzwonią ludzie, że siostry, jak będziecie miały dziecko z okna życia, dajcie nam znać, bo my chcemy je adoptować. Więc z drugiej strony czekają rodzice też na to dziecko, nawet z okna życia, chociaż nie wiedzą korzeni, nie znają tożsamości.
I zupełnie można powiedzieć, odpadają te argumenty, które jakiś czas temu mogliśmy usłyszeć, tak? Że okna życia powinny być zlikwidowane.
No właśnie, tak kiedyś był pan jeden dziennikarz i mówił siostrze, to będziecie walczyć o te okna życia, czy nie? Ja mówię, proszę pana, no możemy zamknąć to okno życia, ale co, lepiej tam śmietnik pod tym oknem życia postawić? Bo to się równa temu. Teraz się dowiadujemy, że gdzieś tam dziecko znaleziono na wysypisku śmieci, gdzieś tam jeszcze. To okno życia jest adresowane właśnie do takich
choćby
sytuacji.
Choćby jedno życie miało być ocalone, tak?
Tak,
to
tak,
warto.
Tak, jak matka Teresa błogosławiona mówiła, że kto ocali jedno życie, ocali cały świat.
Co pojawia się w sercu siostry, kiedy przez te kilka dobrych, ważnych chwil jest to dziecko pod siostrą opieką?
Kiedy to dziecko widzę, kiedy się nim zajmuję, po prostu dziękuję Panu Bogu za ten dar życia. Za to, że to dziecko zostało ocalone, za tą matkę, która zdecydowała się urodzić dziecko i za to, że przekazała je dalej komuś innemu.
Siostra Barbara Król, matka prowincjalna, Zgromadzenie Franciszkanek Sióstr Rodziny Maryi, ta główna opiekunka okna życia przy ulicy Chorzej, a może nie okna życia, a raczej tego skarbu pozostawionego tam, prawda?
Bo był Wielki Piątek i pan właśnie dziennikarz z jednego radia mówi, siostro, byśmy chcieli zrobić tutaj stację Drogi Krzyżowej, złożenie do grobu. W innych zgromadzeniach na innych ulicach były jakieś inne stacje. U nas wypadła to złożenie do grobu. Co by siostra powiedziała na ten temat? No można powiedzieć, taka byłam zaskoczona w ogóle tym pytaniem i tym, że złożenie do grobu. Pierwsza myśl to grób. No coś smutnego, coś tragicznego, prawda?
Mhm. Dramat jakiś.
Dramat. I z drugiej strony tu okno życia jest tak akurat od strony ulicy. Ktoś zostawia to gdzieś, można powiedzieć, grób, nie? A z drugiej strony się otwiera okno życia. Czekamy na to dziecko, odbieramy je i jest już kolejna droga jego, etap drogi życia. Nie wiemy jaka, prawda, ale też jakby nowe narodzenie się dla tych rodziców, którzy może czekają na niego. I w ogóle to, że życie ludzkie zostało ocalone, że nie zostało gdzieś tam właśnie, zginął czy zmarł, czy gdzieś tam, tylko zostało złożone do okna życia. To jest taki moment zmartwychwstania tego dzieciaczka.
Serdecznie, siostrze, dziękuję za posługę, za tą radość, za entuzjazm, no i za każde przytulenie tego maleńkiego skarbu, który został pozostawiony przy ulicy Chorzej w oknie życia. Jeszcze na koniec krótkie pytanie. Czy którakolwiek z tych dzieci płakało
tak.
Podczas złożenia w tym oknie życia, żeby było słychać też donośny głos tego malca.
Tak, to nie zapomnę też jednego wydarzenia, kiedy był Wielki Piątek któregoś roku i sygnał do okna życia. Z kaplicy wybiegłam, godzina była za 15, chyba 8 i słyszę już drzwi otwieram, ale taki krzyk tam, płacz, jak nie wiem. I kiedy już zobaczyłam, właśnie otworzyłam okno życia, to duży chłopczyk, około 3 miesięcy miał, więc tak, to on to płakał porządnie, tak, a inne dzieci raczej spały, były najedzone i zasnęły.
Siostra Barbara Król, matka prowincjalna Zgromadzenia Franciszkanek Sióstr Rodziny Maryi, serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie i wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Audycję przygotowała Ewa Pietrzak z Radia Warszawa. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.